Zostały złożone cztery interpelacje, dwie pana radnego Łukasza Mikuły, jedna w sprawie podziałów geodezyjnych działek leśnych w zachodnim klinie zieleni, druga w sprawie studium wykonalności dla Stadionu Miejskiego i Term Maltańskich. Następna pani Karoliny Fabisz-Szulc w sprawie dostarczania przez Związek Międzygminny GOAP pojemników do gromadzenia odpadów oraz interpelacja pani Lidii Dudziak dotycząca sytuacji mieszkaniowej. Czy ktoś z autorów interpelacji chciałby je wygłosić? Pani radna? Pozostałych autorów nie widzę. W związku z tym proszę zgłaszać się do pytań. I pierwsze pytanie, pan radny Michał Tomczak.
Jedna uwaga, ja również złożyłem, co prawda dopiero w dniu dzisiejszym, ale interpelację. Oczywiście nie chcę jej wygłaszać, natomiast ona gdzieś tam być powinna.
No, nie dotarła do mnie.
Okej, no, nieistotne, dobrze.
Ale na pewno się nie zgubiła.
Szanowny panie prezydencie, mam trzy krótkie pytania. Pierwsze do Rady Miasta Poznania, konkretnie do komisji, wpłynęło pismo od pani Barbary Wiaranowskiej, zamieszkałej w Poznaniu przy ulicy Lwa, która w piśmie tym, niestety bez podania szczegółu, o jaką sprawę chodzi, a nawet jaki wniosek, skarży się na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pismo adresowane jest do pana dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Ja mam pytanie, czego sprawa dotyczy? Pismo jest tak ogólne, mówi, dlaczego mi nie pomogliście i tak dalej, i tak dalej. Nie wiadomo w ogóle, o jaki typ pomocy chodzi. Wiadomo tylko, że jest to osoba z orzeczoną niepełnosprawnością, bo tak z tego pisma wynika. Drugie pytanie, bardzo krótkie. Zauważyłem, że od paru dni dość drastycznie, ale w niezbyt przemyślany czy szczelny sposób zamknięta jest ulica Stawna. Stawna na odcinku równoległym do budynku synagogi. Najprawdopodobniej jest to związane z działalnością firmy PK Bex chyba, która tam buduje jakiś hotel czy coś takiego, ale zdziwiła mnie bardzo sposób jak gdyby zamknięcia tej ulicy, bo to jest... Czy aby na pewno firma budująca lub inwestor będzie odprowadzała stosowne opłaty za zajęcie pasa drogowego, bo sposób zamknięcia tej ulicy sugeruje tak, jakby nie było to przez profesjonalnie zrobione przez pana dyrektora Szukałę lub jego służby, tylko od tak, żeby im się tam nikt nie kręcił. I trzecie pytanie. To tak z dziedziny, którą ulubionej pana prezydenta Kajzera, czyli bezpieczeństwa. Lewoskręt z Królowej Jadwigi w kierunku centrum w stronę lewą, czyli w ulicę Górną Wildę, która później na Górną Wildę i Dolną Wildę się rozwidla. Ponieważ mam zadawać pytania, to tak zadam. Panie prezydencie, czy uważa pan to oznakowanie za wystarczające, dlatego że bardzo wielu osób, które po raz pierwszy własnym samochodem przyjechało do Poznania, niestety wyłapywane jest, znaczy i słusznie, tak, bo jeśli łamią przepis, to muszą ponieść za to karę czy pewne konsekwencje tego chociażby w formie pouczenia, ale jeżeli w lewo skręcają osoby, które po raz pierwszy są w Poznaniu i nie robią to, jak to się wśród kierowców mówi, na pamięć, nie jadą na pamięć. Czy nie świadczy to, panie prezydencie, o niezbyt wystarczającym oznakowaniu zakazu tego lewoskrętu? Tak brzmi moje pytanie. Tak, ja bym prosił o odpowiedzi tylko i wyłącznie na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu radnemu. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. 6 zapytań, szybkich zapytań na odpowiedź, które proszę oczywiście w formie pisemnej. Pierwsza sprawa dotyczy tematu planowanego przez, czy też przejścia dla pieszych przy nowym dworcu PKP. Wracam do kwestii, chciałbym dopytać o kwestie, które nie znalazły odpowiedzi w otrzymanym stanowisku prezydenta na moje zapytanie na ostatniej sesji Rady Miasta. Otóż chciałbym przede wszystkim wiedzieć, dlaczego konkretnie rozwiązanie z przejściem dla pieszych i sygnalizacją świetlną jest niebezpieczne. Nie ma tego szczegółowego opisanego w odpowiedzi, którą otrzymałem w zapytaniu od pana prezydenta. Być może są bowiem jakieś faktycznie sprawy, które mogą rodzić pewne niebezpieczeństwo, ale to powinno być wyraźnie wyartykułowane w korespondencji. Ponadto przecież nie bierze się przy tym pod uwagę, że przecież jest w mieście wiele innych skrzyżowań, gdzie jest duży ruch i są przejścia na powierzchni dla pieszych. Nie szukając daleko, jest to na przykład rejon dworca zachodniego. Zupełnie niezrozumiały jest dla mnie argument odnośnie oczekiwania na zielone światło, na ewentualnym przejściu dla pieszych, jako pewien kontrargument do tego, że to będzie krótsza trasa, krótszy odcinek dojścia z planowanego przystanku tramwajowego, przypomnę, przy ulicy Matei do nowego dworca. Nikt bowiem nie wspomina, że dla wielu osób, zwłaszcza starszych, pokonywanie dłuższej trasy z dłuższymi też poziomami, z różnicą poziomów, przepraszam, będzie też męczące, będzie też fizycznie absorbujące, niż to czekanie nawet na to zielone światło, o którym się mówi. Wreszcie też argument, który mówi o tym, że nie bierze się pod uwagę faktu, że brak tego przejścia będzie powodował, że ludzie będą nielegalnie przekraczać tą drogę w tym miejscu. Także bardzo proszę o poszerzenie tej mojej odpowiedzi. Drugie pytanie dotyczy rozważenia możliwości, czy miasto Poznań rozważało służby konserwatorskie, Zarząd Dróg Miejskich, Biuro Koordynacji Projektów, aby można było zwolnić oddział rewitalizacji właścicieli nieruchomości, kamienic, czy to miasto, czy też prywatnych właścicieli z opłat związanych z zajęciem pasa ruchu drogowego w przypadku remontów kamienic w strefie konserwatorskiej. Oczywiście w przypadku, gdy te kamienice mają funkcję mieszkaniową, po to, żeby też uniknąć sytuacji, że ktoś, kto ma podmiot komercyjny, nie wiem, bank na przykład, z tego typu zwolnienia by korzystał, bądź też ktoś, kto takie instalacje stawia tylko i wyłącznie dla jakichś innych celów niż rzeczywisty remont mieszkania i kamienic, przepraszam. Pytanie zatem, czy rozważano taką możliwość, która by rzeczywiście mogła też dodatkowo stymulować i zachęcać prywatnych właścicieli, ale być może też także inne podmioty do tego, żeby przyspieszać decyzje o remontach elewacji kamienic. Mogłoby to moim zdaniem wkomponowywać się w pewien system, który powoli wypracowujemy w naszym mieście, jeśli chodzi właśnie o tego typu udogodnienia dla prywatnych właścicieli. Trzecie pytanie, chciałbym się zapytać, na jakim etapie jest finalizacja projektu prowadzonego przez spółkę miejską WCWI związaną z budową parkingu wielopoziomowego za bramką? Jaki jest obecnie stan spraw? Kolejne, czwarte zapytanie to dotyczy również też spółki WCWI. Na jakim etapie jest sprawa związana z uzbrojeniem gruntów pod budownictwo jednorodzinne na terenie Szczepankowa? Piąte pytanie, chciałbym dopytać, czy można rozważyć, aby przy okazji modernizowanych w tym roku przez ZDM schodów na Wildzie, schodów między Górną a Dolną Wildą na wysokości Białkowskiego, opatrzeć gdzieś tą informację systemem informacji miejskiej, tabliczką, że są to schody zaprojektowane przed wojną przez wybitnego przedwojennego poznańskiego architekta, architekta miasta, zresztą Władysława Czarneckiego. Przypomnę, że te schody będą w tym roku wyremontowane, to jest efekt zabiegu różnych osób i stowarzyszeń, ale także będą wymalowane w wyniku konkursu społecznego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Ulepsz Poznań. Niedawno spotkało się zresztą w tej sprawie jury, w którym także uczestniczą przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich oraz przedstawiciele Komisji Rewitalizacji. I ostatnie, szóste zapytanie. Wiemy, że jest w tej chwili remont w nocy skrzyżowania i zwrotnicy, w każdym razie przy moście teatralnym, który uniemożliwia przy jazdę nocnego tramwaju na całym odcinku od Piątkowa w kierunku Rataj. I ten tramwaj został w tej chwili podzielony i na odcinku od mostu teatralnego, czy też od Gwarnej w kierunku Rataj jeździ tramwaj N22. ale moje zdziwienie wywołała taka oto informacja na tabliczce chociażby na przystanku tramwajowym na ulicy Wrocławskiej, z którego wiadomo w godzinach nocnych korzysta wiele osób jadących w kierunku Rataj, że nie ma tam oznaczenia, że ten tramwaj jedzie dalej niż tylko pętla, czy dawna pętla, przystanek w tej chwili na osiedlu Lecha, ale jedzie dalej w kierunku górnego tarasu Rataj. Rozumiem, że być może formalnie ten tramwaj kończy swój bieg na przystanku osiedle Lecha, po czym odstaje, nie wiem, minutę, dwie i rusza dalej swoją drogą, natomiast jest to pewna informacja, która wywołuje zdziwienie wśród pasażerów, ponieważ wiadomo, że ta trasa tramwajowa w istocie biegnie dalej i też spełnia swoje określone funkcje. Dlatego pytanie, czy to jest możliwość bardziej precyzyjnego komunikatu dla pasażerów, którzy nie będą w ten sposób nocą zdezorientowani i sądzili na podstawie takiej tabliczki informacyjnej, że ten tramwaj jedynie kontynuuje swoją trasę do przystanku na osiedle Lecha. Prosiłbym o wyjaśnienie w tej kwestii. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz ja jestem zapisany do głosu. 7 pytań. Pierwsze. Pogoda już jest ładna. Wiele osób chodzi wokół Malty. Są to osoby starsze. Nie ma ławek i tak jak wcześniej okazywało się, że te ławki były, ale potem je utopiono, to w tym roku w ogóle nie wystawiono, a ileś ławek odzyskano tych utopionych po spuszczeniu wody w Malcie, więc proszę o wystawienie ławek nad Maltą. Naprawdę starsze osoby się skarżą, że nie mogą sobie nad Maltą posiedzieć, zwłaszcza w rejonie Śródki. Drugie pytanie do Zarządu Dróg Miejskich. Jak wygląda aktualna sytuacja z legendarną ulicą Kłecką? Jest ulica na mapie, nie ma jej w rzeczywistości. Trzecie. To zadaję pytanie już po raz enty i zawsze jest jednakowa odpowiedź, a zadaję to pytanie już od kilku lat, że sprawa jest wyjaśniana. Proszę już o konkretną odpowiedź. Myślę, że 5 lat na wyjaśnianie starczy. Chodzi o działkę Trzemeszeńska, róg Rogowskiej. Czy została zajęta ta działka bezumownie, czy jest płacona dzierżawa do Zarządu Dróg Miejskich? No, myślę, że to jest pas drogowy, a więc złotówka dziennie. Proszę o konkretną odpowiedź. Ja rozumiem, że osobie tej, która to zrobiła, nikt się nie chce narazić, ale proszę mimo wszystko o konkretną odpowiedź. Czy zostało tam złamane prawo? Mieszkańcy już w tej chwili się dosyć ostro tego domagają. Czwarte pytanie dotyczy pomnika harcerzy nad Maltą. Pomnik został ładnie w tej chwili obłożony, ale nie ma tam żadnego napisu. Tak naprawdę nikt nie wie z nowych osób, co to jest za bryła, komu poświęcona. Chciałbym się dowiedzieć, ile kosztowało zrobienie pomnika do tego stanu, w jakim jest i kiedy tam na tym pomniku pojawi się tablica informująca, komu ten pomnik jest poświęcony. Po raz kolejny śmieci jezioro Malta, śmieci przy ulicy Krańcowej vis-a-vis ruiny po Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej. Od pewnego czasu widzę, że tam jest kwestia znalezienia, kto wyrzucił te śmieci, no ale te śmieci zwiększają się z dnia na dzień. Jest tam już dzikie wysypisko śmieci. No przykre, że w okolicach reprezentacyjnego zakątka miasta Poznania. Pytanie szóste. Co prawda boję się je zadać, bo jak ostatnio zadałem pytanie, to mieszkańcy dostali dodatkowe rachunki za gaz jeszcze ze spłatą do 2 lat wstecz, ale zapytam się, czy mogę otrzymać rachunek, jaki za gaz zapłacił operator piecy gazowych na Naramowickiej oraz w Nadolniku, to co już się pytałem, i jakimi kwotami obciążył mieszkańców. Chciałbym wiedzieć konkretnie, jaki jest zarobek na tym, że ktoś wstawił piec albo obsługuje ten piec na mieszkańcach. Bo to już jest ewidentnie, płaci się za gaz według metrów sześciennych, a mieszkańców się obciąża gigadżulami. Cenę gigadżula bierze się kompletnie z kapelusza. Także proszę dokładne wyliczenie. Myślę, że po 2 miesiącach taką odpowiedź mógłbym wreszcie dostać. I ostatnie pytanie. Archiwum po Zespole Szkół Zawodowych numer 4. Zlikwidowaliśmy w swoim czasie Zespół Szkół Zawodowych numer 4. Archiwum tej szkoły zniknęło. Zadałem parę razy pytanie na Komisji Oświaty. Do dzisiaj nie dostałem odpowiedzi, a pracownicy, którzy tam pracowali, potrzebują dokumentów do przejścia na emeryturę. Co się stało z archiwum Zespołu Szkół Zawodowych numer 4 i mam nadzieję, że to archiwum, to nie jest archiwum X, tylko konkretne archiwum i ono gdzieś się znajdzie. Dziękuję. I następny pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, otrzymałem odpowiedź na moje zapytanie z poprzedniej sesji w sprawie przepływów finansowych między operatorem stadionu a miastem. Przy czym chciałbym doprecyzować jedną rzecz, poprosiłbym to na piśmie, ponieważ jakby główne zdanie tej odpowiedzi jest według mnie nieprecyzyjne. Mianowicie brzmi on: od momentu wejścia w życie umowy operator zapłacił miastu łącznie z tytułu czynszu i mediów kwotę 6 567 tysięcy i tak dalej. Natomiast chciałbym wiedzieć, czy w tą kwotę są wliczone odsetki za zwłokę, które operator miał naliczone z uwagi na to, że spóźniał się z zapłatą tego czynszu i czy w tą kwotę jest wliczona również ta zaległość, której operator jeszcze nie uiścił, a którą ma uiścić w ciągu 40 dni od podpisania aneksu. Także prosiłbym o doprecyzowanie tego. Drugie pytanie dotyczy rekrutacji do przedszkoli. Chodzi mi o to, czy regulamin rekrutacji wynika z ustawy, z uchwały Rady Miasta, czy z rozporządzenia prezydenta. Tu bym poprosił o taką informację. I trzecie, ostatnie pytanie dotyczy przejść dla pieszych, ponieważ jakby moje ogólne apele o to, żeby to usprawnić, są nieskuteczne, natomiast jak zgłaszam konkretny przypadek, to udaje się to naprawić, to chciałbym zgłosić przejście dla pieszych przy ulicy Kościuszki na wysokości Domu Żołnierza, czyli skrzyżowanie bodajże to jest Niezłomnych i Kościuszki. Tam prawdopodobnie nie działa przycisk do wywoływania zmiany świateł, także prosiłbym o sprawdzenie tego. Oraz jeszcze jedna sprawa, przejście dla pieszych przez most teatralny, przez torowisko. Ja rozumiem, że tam ruch tramwajowy jest wzmożony przez remont kaponiery, natomiast te światła świecą się bardzo rzadko i bardzo krótko na zielono, w związku z czym ludzie i tak przechodzą na czerwonym. Pytanie, czy nie byłoby sensowne zlikwidowanie tych świateł. Rozumiem, że nikt świadomie pod tramwaj wpadać nie będzie, więc może zaufajmy ludziom i że oni sami zadbają o swoje bezpieczeństwo, a nie tak, że muszą czekać 5-7 minut na to, żeby przejść przez most teatralny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Pierwsze pytanie dotyczy pisma, jakie poruszonego w nim problemu, jakie radni otrzymali od Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Solidarność przy MOPR-ze w Poznaniu, w którym to piśmie podnoszona jest kwestia niezwykle niskich zarobków pracowników MOPR. Nie jest to nowa kwestia, gdyż jest to problem, który istnieje od lat i był wskazywany jako problem od wielu lat. Pytanie moje dotyczy tego, czy pan prezydent zamierza w świetle podejmowanych prac w lipcu nad nowym budżetem na kolejny rok budżetowy, czyli rok 2014, coś zrobić, ażeby temu problemowi zaradzić. Tu są podnoszone argumenty, które dotyczą faktów, a fakty są takie, że w tej chwili płace pracowników socjalnych są w zasadzie na poziomie, powodują, że ich zarobki sytuują ich na poziomie klientów pomocy społecznej. I wielu pracowników mogłoby być klientami pomocy społecznej jednocześnie i już tu jest przytoczonych 37 pracowników, którzy korzystają z różnych form zapomóg na zakup odzieży dla własnych dzieci, podręczników szkolnych, zapłacenia prądu, czynszu, gazu, etc., etc., etc. Jest to bodaj najniżej opłacana grupa pracowników samorządowych i mam pytanie, czy coś pan prezydent wreszcie zamierza z tym problemem zrobić?
Panie przewodniczący, proszę bardzo włączyć mikrofon pani radnej. Pani radna jest znana z tego, że ma kilkadziesiąt pytań, w związku z tym proszę nie wyłączać, aż pani radna nie skończy.
To było pierwsze pytanie. I nie mam kilkudziesięciu, tylko mam bodaj pięć. Drugie pytanie. Mam dwa pytania dotyczące spraw mieszkaniowych konkretnych osób. Pierwsze dotyczy lokatora przy ulicy Woźnej 14B łamane przez 18. Trzymam pismo złożone przez kancelarię adwokacką 2,5 miesiąca temu dotyczące uregulowania, po prostu zawarcia umowy najmu z panem, który jest wdowcem po osobie, która była głównym najemcą. Nie chcę wchodzić w szczegóły tej sprawy. Chodzi o to, że z tym panem nie została zawarta umowa najmu. Nie ma odpowiedzi na pismo tej kancelarii, z tego co wiem, która reprezentuje interesy tego pana. Jest tam zaległość, która powstała przed śmiercią głównej najemczyni. Ten pan chce tę zaległość uregulować. Tutaj kancelaria adwokacka złożyła propozycję, jak to zrobić, nie ma na to reakcji. Druga sprawa, także mieszkaniowa, dotyczy lokatorów przy ulicy Zawady 8, mieszkanie 23. Główną najemczynią jest pani, która mieszka w tym mieszkaniu od dziecka. Jej mąż mieszka tam od 83 roku, mieli umowę najmu. Na skutek problemów finansowych powstała zaległość, stracili tytuł najmu, znaczną część tej zaległości spłacili, czego dowody posiadam. Tymczasem miasto wystąpiło o wyskarżenie wyroku eksmisyjnego, został przyznany lokal socjalny. Miasto odwołało się od przyznania tego lokalu socjalnego i w tej chwili grozi tym państwu eksmisja na początku lipca. Tam jest jeszcze dodatkowy taki czynnik, że ci państwo doświadczają przemocy w tym mieszkaniu ze strony trzeciej osoby i jakby należałoby się w pierwszej kolejności zająć tą sprawą, a nie koniecznie eksmitowaniem tych ludzi donikąd i walczeniem na drodze sądowej o to, żeby nie mieli prawa nawet do lokalu socjalnego. Jest to dla mnie niezrozumiała sytuacja. Przedstawiam ją w skrócie, bo wpłynęła do mnie w tych dniach i zgłaszam ją tą drogą jako pilną, bo tam grozi eksmisja 3 lipca. Następna sprawa dotyczy już kwestii oświatowych. Z prasy znany jest nam konflikt, jaki powstał przy ulicy Hangarowej w zespole szkół wokół osoby dyrektora, który kieruje tą szkołą od trochę ponad 2 lat i jest w tej chwili skonfliktowany z całą społecznością, z rodzicami, z uczniami, a także z Radą Pedagogiczną, która złożyła wotum nieufności wobec jego osoby. Radni mieli okazję poznać sposób prowadzenia dialogu z ludźmi przez pana dyrektora w czasie dyskusji wokół łączenia przedszkoli ze szkołami, gdzie mieliśmy okazję tutaj na sali słuchać, w jaki sposób pan dyrektor nie słucha rodziców, którzy po prostu zgłaszali jakieś tam dość racjonalne i proste sprawy, problemy, etc. Nie wchodzę w szczegóły. Wydaje się, że pani radna, proszę mi tutaj nie...
Pani mi tu przeszkadza, radna, pytanie radna. To jest pytanie konkretne, interpelacje, jeśli ma to dłużej.
Pytania są takie, że w tej chwili sprawa jest w ręku urzędników po wotum nieufności ze strony złożonego przez Radę Pedagogiczną, co nie jest typową sytuacją, że Rada Pedagogiczna składa takie wotum i mam nadzieję, że urzędnicy wpłyną na to, żeby tej sytuacji zaradzić, bo nie może szkołą w dzisiejszych czasach ani w żadnych innych kierować osobę, która kompletnie się nie potrafi dogadać i nie
proszę
słucha.
Proszę sformułować pytanie dla pana prezydenta, bo jeszcze pytania nikt nie
słyszał. Pytanie jest takie, czy może to nie było pytanie, tylko apel, żeby...
Punkt jest interpelacje i zapytania,
tak,
pani radna.
Przechodzę do zapytania kolejnego. Jakie są efekty wdrożenia nowego starego systemu administracyjno-księgowego na linii Wydział Oświaty kierowane przez siebie placówki? Wiemy, że system, który został zakupiony i leżał w szufladach czy w szafach Wydziału Oświaty został wdrożony. Mam pytanie, jakie to przyniosło efekty konkretnie finansowe, jakie przyniosło efekty, czy przyniosło oszczędności i jakie? Następne pytanie dotyczy sytuacji po przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, braku miejsc, zwłaszcza dla dzieci trzyletnich i zwłaszcza w niektórych rejonach miasta, takich na przykład jak Grunwald, gdzie jest więcej odmów przyjęcia dziecka trzyletniego do przedszkola niż przyjęć tych dzieci. Jest bardzo trudna sytuacja. Czy Wydział Oświaty zamierza zgłosić ten problem i szukać rozwiązania poprzez uruchamianie dodatkowych oddziałów jeszcze przed nowym rokiem przedszkolno-szkolnym, czyli przed wakacjami, bo po prostu te miejsca są potrzebne od września. I wreszcie kwestia już też nieoświatowa, na komisji rewitalizacji była prowadzona dyskusja o płycie Starego Rynku w kontekście perspektywicznym. Natomiast korzystając z tego, że na sali jest dyrektor ZDM-u, czy konkretnie teraz, w najbliższych dniach, tygodniach ZDM planuje zrobić coś, żeby po tej płycie rynku można było chodzić, po prostu chodzić i w obcasach, i nie w obcasach, nie łamiąc sobie nóg, nie skręcając nóg, bo jest to w tej chwili, no, sytuacja wygląda tak, jak wygląda. I siedząca obok mnie pani radna Dudziak wczoraj trzy razy omal nie skręciła sobie nogi, a nie chodzi na obcasach. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja właśnie chciałam o to samo poprosić, ale ja chciałam apelować do panów prezydentów.
Ale proszę pytania, bo to są pytania.
Czy mogę zaapelować do panów prezydentów, do panów radnych i panów dyrektorów Zarządu Dróg Miejskich, żeby zechcieli się pochylić nad nami kobietami i naprawdę zrobić coś z tym brukiem na Starym Rynku? Bo ja wczoraj naprawdę bym trzy razy skręciła nogę. Byłam na obcasie, ale nie za dużym. Ale jak patrzyłam pod nogi, to wszystko było okej. Ale jak chciałam spojrzeć, kto idzie naprzeciwko mnie, to już no niestety bym połamała nogi. Także pytanie jest, czy w ogóle planujemy coś zrobić z tym brukiem, bo to jest naprawdę problem. No żarty żartami, apeluję do panów, żeby nas zrozumieli, ale jest to problem i bym prosiła odpowiedź, czy jest możliwość naprawienia tego, czy przełożenia na nowo. Drugie pytanie moje dotyczy, chciałam zapytać w imieniu Stowarzyszenia Właścicieli Domków Rekreacyjnych Ośrodek Relax, kiedy będą mogli wykupić działki rekreacyjne, których są użytkownikami. Złożyli wnioski w 2009 roku i do tej pory nie mają odpowiedzi, a zwrócili się również w tej sprawie do naszej Komisji Gospodarki Komunalnej. I trzecie moje pytanie jest, czy można by prosić o sprzątnięcie akurat tego miejsca, bo tak jak mówię, przechodziłam i po prostu to widziałam, u róg Paderewskiego a Szkolnej, na tym bruku, o którym przed chwilą mówiłam, są, no naprawdę jest aż biało od niedopałków papierosów. Nie wiem, czy tam w nocy ktoś się gromadzi. Było tak, tam tak brudno, że aż wstyd, jest jarmark, a tam po prostu był jeden okropny bałagan i śmieci na ziemi. Także dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dobrze, to ja będę tylko panów prosił o przestawianie tych zdjęć do przodu, a ja tymczasem dwa pytania, do których jeszcze zdjęcia nie są potrzebne. Pierwsze pytanie wymaga rozbudowanej odpowiedzi pisemnej i o nią pana prezydenta proszę. Mianowicie wreszcie chciałbym się dowiedzieć, ile wynosi, jak, z czego składa się szczegółowa kalkulacja utrzymania kosztów, z kosztów utrzymania stadionu miejskiego, bo pan prezydent wielokrotnie powołuje się na taką kalkulację, że gdyby miasto miało wziąć na siebie obowiązek utrzymania stadionu, to dopłacalibyśmy tyle, a tyle. Zwykle pojawia się kwota 8 milionów złotych. Natomiast ja chciałem wiedzieć, jakie są części składowe tej kwoty i co dokładnie się na nią składa. Ale tak w możliwie dużej szczegółowości, żeby to opisać. Z tego, co rozumiem, podczas negocjacji no, była taka kalkulacja przeprowadzona, bo ona miała służyć negocjacjom, więc chyba nie będzie problemu. To rzecz pierwsza. Duża, a reszta to sprawy niby drobne, ale dla mieszkańców nie aż takie drobne. Jeszcze zanim przejdę do tych zdjęć, kwestia jedna bez zdjęcia. Ulica 27 grudnia na odcinku od Kantaka do Ratajczaka nie posiada ani jednego kosza na śmieci. Natomiast krąży tam regularnie Straż Miejska i karze dozorców za to, że rano są niesprzątnięte ulice. Ja nie chcę usprawiedliwiać dozorców, bo oni oczywiście mają obowiązek rano ulicę sprzątać, natomiast no, nie ułatwia im się zadania, jeżeli na dość długim odcinku nie stoi ani jeden kosz na śmieci. Na takim ciągu no, rowerowo-pieszym, tam jest w tej chwili ścieżka rowerowa i szeroki chodnik, bardzo bym prosił, żeby no, wziąć to pod uwagę. Myślę, że przynajmniej na takim odcinku z dwa kosze powinny się pojawić. I tu przejdźmy do zdjęć. Będzie parę kwestii, no powiedzmy takich wydaje się mniej drastycznych i parę takich, które trzeba by załatwić od razu. Jeszcze cofnijmy się do pierwszego zdjęcia. Pierwsze zdjęcie, ulica Bukowska, skrzyżowanie z Szylinga. Bardzo mocne zwężenie ścieżki, to jest pas taki pieszo-rowerowy. To jeszcze było tylko zwężenie płotem. W tej chwili jest przekopany rów około 50-metrowy. O. Aha, będę mógł sam przerzucać. Świetnie. Jest przekopany rów 50-metrowy w stronę ulicy Zejlanda, który sprawia, że chodnik, który ma służyć i pieszym, i rowerzystom, ma mniej więcej około metra szerokości. To znaczy nie są tam w stanie się absolutnie minąć dwaj rowerzyści, a pieszy z rowerzystą tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli pieszy jedną nogą prawie wejdzie do tego rowu, który jest tam wykopany. Bardzo bym prosił, żeby jednak uwzględnić no, przy prowadzeniu remontów, które niewątpliwie są konieczne, że jakoś piesi i rowerzyści muszą się też poruszać. Z drugiej strony, po drugiej stronie ulicy jest wąski chodnik, gdzie nie mogą jeździć rowery, więc no, jakieś przynajmniej oznaczenie, co rowerzyści powinni ze sobą zrobić w tej sprawie powinno być. Zadziała teraz? O, zadziała, super. Tu mamy ulicę Szylinga. Widzimy, jak wygląda ten chodnik. Myślę, że no, nie wszystkie chodniki w Poznaniu są idealne, ale taki stan chodnika kazałby już podejmować pewną interwencję co do tego, jak, no bo można po prostu tam złamać sobie nogę czy skręcić kostkę. Tu jest studzienka na ulicy Kraszewskiego. Z tego, co wiem, od kilku lat jej stan, znaczy ona sama i okolica wygląda w ten sposób. Myślę, że kilka lat to za długo, żeby tak to pozostawić. Bardzo bym prosił o zwrócenie uwagi na to niebezpieczeństwo wokół tej studzienki. No i tu się zaczyna cykl chodnika na ulicy Szamarzewskiego. Tu jest jeszcze mało taki ekspresyjny wyraz stanu tego chodnika, natomiast następne będą już naprawdę niezłe. Tu jest mozaika na tym chodniku, jak to wygląda po deszczu. Tu akurat są zdjęcia robione w trakcie procesji Bożego Ciała. Myślę, że ci, którzy szli z tą procesją, mogli się przekonać, że tak powiem, jak wygląda stan tego chodnika nie tylko naocznie. Tu jest dalszy ciąg. Takie płytki, które jak się nadepnie, to momentalnie powodują, że fontanna wody ochlapuje spodnie mniej więcej do kolana. Tu jest też ulica Szamarzewskiego. Mamy zapadniętą studzienkę kanalizacyjną z jednej strony, z drugiej strony taki placek, na którym już zaczynają rosnąć rośliny, więc widać, że tam też długo nikt się tym nie zajmował w kontekście jakiejkolwiek interwencji remontowej. Tu mamy z kolei ulicę Kraszewskiego i znikające przejście dla pieszych. To znaczy z każdym dniem, można powiedzieć, tego przejścia jest coraz mniej, bo zrywany asfalt odsłania coraz więcej kostki, a coraz mniej jest przejścia. Tu jest ciekawa rzecz. ulica Gajowa, okazuje się, że ktoś twórczo naprawił chodnik, ale naprawił w taki sposób bardzo domowy. Nie sądzę, żeby to była inicjatywa Rady Osiedla czy samych mieszkańców. Podejrzewam o tą robotę kogoś z Zarządu Dróg Miejskich. Tylko czy jest to najlepszy sposób naprawiania chodników, to mam głębokie wątpliwości. Prosiłbym o wyjaśnienie tej sprawy. Ulica Gajowa. I tutaj mamy ulicę Sienkiewicza na Jeżycach. Podobna sytuacja co na ulicy Szamarzewskiego. Znaczy chodnik z płytkami, które pozornie wyglądają na ułożone znaczy, dość równo.
Ja rozumiem, panie radny, że do każdego zdjęcia jest jedno pytanie. Kiedy tak, to zostanie naprawione?
Dokładnie tak, okay. Dokładnie tak. Ja zresztą na ostatniej sesji zadawałem taki cykl pytań i będę teraz co sesję do państwa taki cykl pytań zadawał. Dostałem odpowiedzi. Niektóre rzeczy zostaną zrobione, niektóre zostaną zrobione za czas jakiś. W tych odpowiedzi za te odpowiedzi dziękuję i też będę o takie odpowiedzi pisemne prosił w odniesieniu do każdej konkretnie sprawy. Ulica Sienkiewicza. Płytki pozornie równe. W praktyce jak się nadepnie, to jest kałuża wody w bucie w najlepszym razie, a fontanna w gorszym razie. I teraz ostatnia chyba rzecz, to jest kwestia strefy sobotniej parkowania. Ja nie jestem jakimś wielkim entuzjastą strefy, ale skoro już ją mamy, to pilnujmy tego, żeby auta sparkowały w strefie, a nie parkowały poza strefą. Okazuje się, że przy Operze, państwo widzicie, to jest park przed Operą, cały szereg aut na zakazie postoju stoi, unikając w ten sposób strefy, która w tym czasie jest z grubsza, że tak powiem, pusta, jest zapełniona mniej więcej w 40%. Natomiast no, niektóre auta już parkują tutaj nawet na przejściu dla pieszych. Pewnie trzeba by też w takich miejscach, no ja to miejsce podaję przykładowo, przykładów jest pewnie więcej, reagować. Okej, to wszystkie zapytania, będę wdzięczny za odpowiedzi. I ostatnia kwestia, też bez zdjęcia, ulica Halna 9, pewnie szczególnie panu prezydentowi Stępniowi, adres doskonale znany. Tam jest no, długa historia, bardzo dziękuję, długa historia bojów mieszkańca tamtejszego o możliwość prowadzenia remontu, który będzie zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego. Jest korekta tego planu zagospodarowania przestrzennego zgodna z oczekiwaniami mieszkańca, która trafi do nas na sesję. Natomiast pytanie jest inne. Tam mieszkaniec składował przez dłuższy czas materiały budowlane. Jak się okazało, po wymierzeniu przez geodetów, nie na swojej działce. W związku z czym nałożono mu istotną karę za bezumowne korzystanie z miejskiego gruntu. Przy czym to wymierzenie, że to nie jego nieruchomość nastąpiła, tak można powiedzieć, z grubsza szacunkowo, ponieważ nie wpuszczono geodetów do jego sąsiada. W związku z czym nie ustawiono takich słupków geodezyjnych, które wskazywałyby dokładnie, gdzie ta nieruchomość się kończy. Tak wygląda relacja tego pana. Czy mógłbym w związku z tym uzyskać odpowiedź na pytanie, czy w sytuacji, w której no nie można mieć pewności co do jakości tego obmiaru przy ulicy Halnej 9, czy powinno się tak surowo traktować tego mieszkańca, który na miejskim gruncie no być może nie do końca intencjonalnie złożył jakieś tam materiały budowlane, jest to wąski pasek gruntu, a teraz obciąża się go kilkusetzłotową opłatą za korzystanie z tego wąskiego paska gruntu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Chudobiecki.
Panie prezydencie, moje pytanie, które zaraz zadam, dotyczy nielegalnie uruchomionego, działającego niepublicznego przedszkola w Poznaniu przy ulicy Zjazda 8. To jest przedszkole, które zostało przeniesione z innej lokalizacji i nie mając odpowiednich wymaganych prawem dokumentów, rozpoczęło swoją działalność 3 czerwca bieżącego roku. Tegoż dnia mieszkańcy zwrócili się i do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i do Urzędu Miasta Wydział Urbanistyki i Architektury w sprawie w zasadzie nie bardzo nadającego się do tego typu działalności budynku. To jest połowa bliźniaka zbudowanego w latach 60. i 70., a więc na pewno bez specjalnych izolacji akustycznych. właścicielka wynajęła ten budynek prowadzącym niepubliczne przedszkole o pięknej nazwie Słodki Domek. I w tym słodkim, nowym słodkim domku w tej chwili zaczęły się już zajęcia. Nie ma zgody władz, nie ma zgody policji, nie ma zgody straży pożarnej. Dzieci uczęszczają do tego przedszkola. Powiem szczerze, że nie wiem na dobrą sprawę, jakie są możliwości zadziałania miasta, żeby taka sytuacja się nie zdarzała. A protest dotyczy nie tylko samego faktu, że bez tych zgód przedszkole działa, ale również mieszkańców, którzy zgodnie z prawem powinni mieć zapewniony spokój. Zasadniczo przedszkola powinny się mieścić w budynkach wolnostojących, bliźniakach raczej już nie. Także prosiłbym ewentualnie o odpowiedź z trzech.
Dziękuję panu radnemu. Przechodzimy do kolejnego punktu.